No, ciekawe, czego się spodziewaliście na ten odcinek numer 200? Fajerwerków może? Miałam dużo różnych pomysłów, ale ostatecznie uznałam, że odpowiem na pytanie, które mi bardzo często zadajecie, czyli skąd ja to wszystko wiem? A więc, jak się nauczyłam angielskiego? Nie wiem, jakie mieliście oczekiwania wobec tego odcinka. Zawsze powtarzam, że najlepiej mieć niskie, wtedy nic was nie rozczaruje, ten odcinek również. Ale wybrałam ten temat, żeby opowiedzieć wam, jak się nauczyłam angielskiego. Po pierwsze dlatego, że mnie bardzo często o to pytacie, a po drugie dlatego, że chcę, żebyście zobaczyli, w jaki sposób można nauczyć się angielskiego i że nie potrzeba do tego wcale jakichś wymyślnych metod i różnych tajemnych sztuczek. Wydaje mi się, że moja droga była dosyć prosta, nieskomplikowana. I jednak udało mi się nauczyć angielskiego dosyć szybko. Do tego stopnia, że w wieku 18 lat zdałam egzamin proficiency, a więc mówiłam po angielsku płynnie. Ale po kolei. Mój pierwszy kontakt z angielskim pamiętam, kiedy miałam kilka lat, może 5, może 6, i był on w postaci piosenek, które słyszałam w radiu, śpiewanych po angielsku. Pamiętam, że wtedy hitami były piosenki Kylie Minogue, takie jak I Should Be So Lucky albo Locomotion. Wtedy oczywiście kompletnie nie wiedziałam, co znaczą ani te tytuły, ani teksty tych piosenek, więc śpiewałam je tak, jak umiałam. Oprócz tego w moim domu była książka zatytułowana Język angielski dla początkujących. Taka dosyć gruba i różowa, ale zajrzałam do niej dopiero jak może miałam 8 lat i kiedy próbowałam wymawiać słowa i dźwięki w taki sposób, jak było to opisane w książce, a były tam nawet zdjęcia, no to nie do końca wiedziałam, jak mam to robić. Nie było to wyjaśnione w taki sposób, żebym umiała to faktycznie powtórzyć. No i oprócz tego nikt nie był w stanie tego zweryfikować, czy faktycznie robię to dobrze. Miałam też taki komplet kaset, który stanowił kurs języka angielskiego dla początkujących. Dostałam go od rodziców pod choinkę. To chyba też było, kiedy miałam jakieś 8 czy 9 lat. Ale był to kurs skierowany do dorosłych, więc nie do końca tematy tam poruszane były dla mnie interesujące. No i w ogóle chyba ten kurs jednak był dosyć monotonny i nudny. Nie przeszłam całego. To pamiętam na pewno. Także początki były takie bardzo swobodne i nieformalne. Jedno mogę powiedzieć na pewno. Nie jeździłam jako dziecko za granicę i nie miałam styczności z obcokrajowcami, więc w życiu codziennym z językiem angielskim na żywo nie spotkałam się nigdy.
Fez, I know you've only spoken English for a couple weeks now. Could you have learned the words don't tell my dad? Don't, a contraction meaning do not, and tell my dad meaning shut up.
Okay, right there. You just told me not to shut up. It's a wonder you're not failing English too.
Kiedy byłam dzieckiem, nie uczono języków obcych w przedszkolu. Dopiero w 5. klasie podstawówki wchodziła nauka języka rosyjskiego, który wtedy był obowiązkowy. I moi rodzice bardzo nie chcieli, żebym uczyła się rosyjskiego, ale wiedzieli też, że jeśli ten moment nastąpi, będzie to nieuniknione. Więc woleli mnie bardziej otworzyć na świat. I kiedy miałam 9 lat, mój tato znalazł ogłoszenie na sklepie spożywczym na naszym osiedlu, że ktoś na osiedlu udziela korepetycji. Zadzwonił do tej dziewczyny i umówił mnie na pierwszą lekcję. Gdyby tutaj komuś się nie zgadzała matematyka, napisaliście to pod vlogiem o tym, że mija mi właśnie 20 lat jako nauczycielowi angielskiego, to od razu wyjaśniam. Poszłam do szkoły rok wcześniej, czyli kiedy miałam 6 lat i chodziłam do podstawówki, która trwała 8 lat, a potem do liceum, które trwało lat 4. Tym samym po 12 latach nauki w szkole, w wieku 18 lat, zdałam maturę i zaczęłam studia. Mam nadzieję, że teraz wszystko się zgadza. I do tej dziewczyny, która okazało się miała wtedy 16 lat, ale była bardzo dojrzała na swój wiek, chodziłam na lekcje raz w tygodniu na 1,5 godziny i to trwało 4 lata. Moi rodzice niestety w ogóle nie znali angielskiego, więc nawet po jakimś czasie nie byli w stanie kompletnie sprawdzić, czy to daje jakieś efekty. Więc po 2 albo 3 latach takiej nauki zaprowadzili mnie do lokalnej szkoły językowej i po prostu zapłacili jednemu z lektorów, żeby ze mną porozmawiał, przeprowadził ze mną taki test i sprawdził, czy faktycznie umiem tyle, ile na tym etapie powinnam umieć. I na szczęście zdałam ten test.
I passed! I got a P!
Congrats, Ben!
Yeah. I was hoping for a P+, but that does not exist. Right?
Right. Pamiętam, że na początku chodzenie na te lekcje sprawiało mi dużą frajdę, dlatego że bardzo polubiłam tę dziewczynę, która mnie uczyła. Jeśli to ogląda, to ją serdecznie pozdrawiam. Więc po prostu był to mile spędzony czas. I to znowu, już to kiedyś mówiłam, myślę, że jest bardzo ważne, żeby lubić nauczyciela. Bo jeżeli lubimy nauczyciela, no to chcemy uczestniczyć w jego zajęciach, chcemy się uczyć tego, czego on uczy. Zajęcia trwały 1,5 godziny, chodziłam na nie zawsze w piątki. I o ile nauka angielskiego sprawiała mi przyjemność, nie była dla mnie trudna, to czasami trudno było jednak pójść faktycznie na tą lekcję, dlatego że piątek po południu to był taki czas, kiedy koleżanki i koledzy biegały po podwórku i świetnie się bawiły, ponieważ jutro sobota, a ja musiałam w pewnym momencie skończyć zabawę, wrócić do domu po zeszyt i pójść na tą lekcję. I w dodatku ta droga, którą przemierzałam na zajęcia, to była właśnie przez środek placu zabaw. Więc ja widziałam, jak oni się bawią, a ja w tym czasie szłam na angielski. Z jednej strony było mi przykro, a z drugiej myślałam, okej, ale przecież wiem, że to ważne. Wiem, że ja chcę się uczyć, że to jest fajne. Idę na ten angielski. Nie zdarzyło mi się jeszcze z takiego powodu nie pójść na lekcję, że wolałam zostać na placu zabaw. Jednak nie byłam może bardzo duża w tym czasie, ale wiedziałam, że są rzeczy ważne i są rzeczy ważniejsze. Jak wyglądały te lekcje? Jedynymi moimi pomocami naukowymi był właściwie mój zeszyt, w którym notowałam przede wszystkim słówka, ale też później zasady gramatyczne, przykłady, zadania domowe i tak dalej. I ciekawe było to, że już na pierwszej lekcji, gdy zanotowałam swoje pierwsze 3 słówka i pamiętam do dziś, że były to egg, czyli jajko, easy, czyli łatwy i sea, czyli morze, moim zadaniem było napisać to słowo tak, jak ono się pisze, tak, jak ono się wymawia. Zapisywałam to wtedy w nawiasach kwadratowych i obok znaczenie. Moja nauczycielka Kasia wytłumaczyła mi to tak, że skoro w angielskim w inny sposób słowa piszemy, a inaczej czytamy, to należy zapisać i to, i to. I to było dla mnie bardzo logiczne. Na samym początku zapisywałam tę wymowę używając polskich liter, czyli tak jak umiałam, chyba że w słowie pojawiał się dźwięk, który nie miał odpowiednika w polskim alfabecie, taki jak na przykład w czy f, albo przedłużone spółgłoski. To też wtedy zaznaczałam sobie takim dwukropkiem i tym sposobem powolutku został mi wprowadzony system znaków fonetycznych. Uważam, że to bardzo dobry sposób, żeby tego nauczyć. Natomiast jeśli chodzi o książkę, to uczyłam się z podręcznika, który nazywał się English is Fun. On się składał z wielu części, ale chyba tylko przerobiłam pierwszą. Natomiast gramatyki uczyłam się z książki Preibisha. Tam niestety nie było miejsca na wypełnianie ćwiczeń, więc musiałam zapisywać przykłady albo w swoim zeszycie, albo po prostu je czytać, czyli robić ćwiczenia ustnie. No i z czasem, jak mój poziom się podnosił, bardzo dużo czasu na lekcji spędzałyśmy również na rozmowie, czyli na konwersacjach. I do tej pory zawsze mi się wydawało, że każdy w taki sposób uczy się angielskiego. Nie umiem niestety powiedzieć, jakiego akcentu się uczyłam. Wiedziałam, że się uczyłam angielskiego, ale nie wiedziałam wtedy nawet, że są różne akcenty. To się okazało dopiero później.
Hey, now, I've been watching some tapes. How's this? Jessica Lockhart will never step foot in this place again. Ever!
Well, but Jessica doesn't have an English accent.
I can do an English accent? That baby's going on my resume.
Kiedy zaczęłam się uczyć angielskiego, miałam 9 lat, czyli szłam do 4. klasy podstawówki. W mojej szkole język obcy rozpoczynał się w klasie 5, a więc przez ten pierwszy rok miałam tylko angielski na zajęciach pozaszkolnych. I w 5. klasie, w Pamiętam nawet, że 1 września, czyli na rozpoczęciu roku, wszyscy byliśmy przekonani, że będziemy się uczyć języka rosyjskiego, tak jak wszystkie roczniki przed nami. I właśnie tego dnia ogłoszono nam, że szkoła znalazła nauczyciela języka niemieckiego i nasz rocznik jako pierwszy będzie się uczyć języka niemieckiego. Pamiętam, że wtedy wszyscy zaczęli wiwatować i bardzo się z tego faktu ucieszyli. I teraz właśnie może wrócę do nauki języka w szkole, ponieważ w mojej szkole angielskiego nie było, więc o tym nie mogę opowiedzieć, ale był niemiecki. I miałam to szczęście, że mimo, że uczyliśmy się z dosyć przestarzałych książek, to mieliśmy bardzo dobrych nauczycieli. Przez te 4 lata nauki, czyli w klasach 5-8, miałam 3 różnych nauczycieli i każdy z nich był bardzo dobry. I ja się naprawdę dużo nauczyłam z tego języka, więc ze swojego doświadczenia wiem, że w szkole da się nauczyć języka obcego, tylko trzeba mieć szczęście, żeby trafić na dobrego nauczyciela.
I'm flying, I'm flying. You're a great teacher, Kurt.
You're great for noticing.
I am flying.
Pamiętam, że na koniec 8 klasy byłam w stanie już całkiem swobodnie wypowiedzieć się po niemiecku. I przypominam, to były 4 lata nauki wyłącznie w szkole, plus zaczęłam też oglądać niemiecką telewizję, ponieważ moi rodzice zainstalowali telewizję kablową i na niemieckojęzycznych kanałach były filmy i seriale nowsze niż te, które pojawiały się w polskiej telewizji. Więc zaczęłam oglądać wszystko to, co tam było dubbingowane i też nauczyłam się wielu słów, ponieważ byłam w stanie w niektórych momentach wyczytać z ust aktorów amerykańskich, co wypowiadają po angielsku. I wtedy, gdy usłyszałam słowo niemieckie, mówię, Eifa zyścić to jest zazdrosny, bo ona powiedziała jealous. I to było w takiej scenie, kiedy zajadała się lodami w szlafroku i była zła, że ten jej kolega poszedł na randkę z inną dziewczyną. Także widzicie, z telewizji też można się bardzo dużo nauczyć, niemieckiego również.
What are you looking for?
My German book.
Oh, we got some Germans arriving tomorrow morning, Major. So Polly's brushing up another one of her languages.
Natomiast gdy poszłam do liceum, to tam języka niemieckiego już się nie uczyłam, to znaczy był taki przedmiot, ale większość mojej klasy to byli uczniowie z innych szkół, w których języka niemieckiego po prostu nie było, więc oni musieli uczyć się od początku. A ja z nauczycielem dogadałam się tak, że zdałam taki ustny egzamin, dzięki któremu byłam zwolniona z lekcji i to była po prostu moja ocena na koniec szkoły, a więc na świadectwo maturalne. Język niemiecki kończył nam się w trzeciej klasie, więc tym sposobem przez 3 lata miałam sobie okienko. Ale cały czas oglądałam niemiecką telewizję, więc czułam, że jestem z językiem niemieckim na bieżąco. Wracam teraz do angielskiego, który dla mnie był cały czas przedmiotem pozaszkolnym. Kiedy miałam 13 lat, czyli szłam do 8 klasy, moi rodzice stracili pracę i niestety nie było już ich stać na prywatne lekcje dla mnie, ale na szczęście w tym roku otworzyła się nowa szkoła językowa w moim mieście, więc uznali, że taniej i może skuteczniej będzie posłać mnie na kurs do tej szkoły. Kiedy tam poszłam, musiałam napisać taki test kwalifikujący, żeby ocenili, na jakim jestem poziomie i według ich podziału materiału zakwalifikowałam się między rokiem 4. a 5., a po 6. roku w tej szkole zdawało się egzamin FC. I pamiętam, że pani, która oceniała mój test, jak się potem okazało właścicielka szkoły, była bardzo zdziwiona, że ja ten test napisałam tak dobrze, bo miałam 13 lat i według jej uznania nie powinnam jeszcze aż tyle wiedzieć. Nawet była przekonana, że oszukiwałam. Więc ze względu na mój wiek zapisała mnie do grupy na 4. roku i potem się okazało, że jednak nie udało się uzbierać grupy na roku 5., więc wszyscy ci, którzy napisali tak na 4., 4./5, byli w tej samej grupie i dzięki temu byliśmy taką grupą bardzo mocną. Ja w tej grupie oczywiście byłam najmłodsza.
Have you heard Harry Potter's the new Gryffindor Seeker? I always knew he'd do well.
Seeker? But first years, never mind the house teams. You must be the youngest Quidditch player in a century, according to McGonagall.
Tu oczywiście nauka już wyglądała inaczej niż na lekcjach indywidualnych, ponieważ spotykaliśmy się 2 razy w tygodniu po 90 minut, więc więcej, ale nauka była w grupie, więc lektorka nie była w stanie mnie indywidualnie poświęcić tyle samo czasu, ile nauczyciel na lekcjach prywatnych. Ale pamiętam, że korzystaliśmy z konkretnego podręcznika, którego przerobienie zajęło nam 1 cały rok szkolny i przez ten 1 rok bardzo usystematyzowała mi się wiedza z gramatyki. Pamiętam, że dużo rzeczy mi się po prostu poukładało w głowie, ale nadal nie miałam takiego poczucia, że coś straciłam przez to, że przestałam chodzić na te lekcje prywatne. Też mówiłam po angielsku, dosyć często zabierałam głos na zajęciach, uznałam, że skoro tu jestem i skoro rodzice za to płacą, wydając na ten kurs ostatnie pieniądze, no to powinnam z tego skorzystać. Więc starałam się po prostu uczyć jak najlepiej. Wyzwaniem dla mnie też było to, że w wieku 13 lat sama zaczęłam jeździć do tej szkoły językowej, bo musiałam wsiąść w autobus i potem sama wrócić do domu, a zajęcia się kończyły o 20:20, więc przez większość roku szkolnego wychodziłam z domu po ciemku, no i wracałam też po ciemku, więc poczułam się wtedy taka no, odpowiedzialna i dojrzała, a dopiero byłam w 8 klasie podstawówki. I do tej szkoły językowej chodziłam przez 5 lat, czyli przez klasę 8 i przez wszystkie 4 lata liceum. Co roku przerabialiśmy nowy podręcznik. Pamiętam nawet ich tytuły. Kiedy byłam tam na 4 roku, czyli na tym pierwszym mojej nauki w szkole, książka nazywała się Fourth Dimension. Potem na 5 roku było Think Ahead to FC. Potem Think FC. I po tym roku właśnie zdałam egzamin FC. Natomiast książek do Advanced i Proficiency już nie pamiętam, ale do każdego z tych kolejnych egzaminów przygotowywałam się kolejny rok. Wtedy już dojeżdżałam do tej szkoły, do Gliwic, gdzie była główna jej siedziba. No i w tej chwili w moim mieście, czyli w Zabrzu, po prostu nie było grupy na tak wysokim poziomie. No to słuchajcie, jaka ja byłam wtedy dorosła. Musiałam wsiąść w tramwaj i pojechać do innego miasta na zajęcia. To już było naprawdę poważne, dorosłe życie w wielkim mieście. Ale zapytacie, co w takim razie było w moim liceum? Po co chodziłam na ten kurs, skoro pewnie w liceum już był angielski, tak? Tak, ale niestety poziom tego angielskiego był bardzo, bardzo słaby. Mieliśmy pecha, że trafiliśmy niestety na złych nauczycieli. Przez pierwsze 2 lata uczyła nas nauczycielka, która z wykształcenia była rusycystką i niestety popełniała bardzo dużo błędów. Zdarzało mi się czasami na lekcji ją poprawiać albo zadać jej jakieś pytanie, ale po pewnym czasie zauważyłam, że to nie ma sensu. Po prostu musiałam pamiętać o tym, że ja wiem, jak ma być, na sprawdzianie napiszę dobrze i na tych lekcjach to jestem tu po prostu tylko, żeby zabić czas. Natomiast w 3 i w 4 klasie mieliśmy nauczyciela, który był bardzo trudny pod względem psychologicznym. Jakąś tam wiedzę nam przekazał, ale raczej lekcje to było coś w rodzaju jego show niż tak naprawdę rzetelnej nauki. Więc też nie mogę powiedzieć, że jakoś bardzo skorzystałam. Wręcz pamiętam, że byliśmy na tych lekcjach wszyscy bardzo zestresowani, a tak nauka nie powinna wyglądać. Także moje przygotowanie do matury polegało właściwie na tym, że ja w tym samym czasie przygotowywałam się do egzaminów państwowych, które były na wyższym poziomie, więc w ogóle się nie martwiłam tym, co na maturze będzie. Także widzicie, ile może zależeć od dobrego lub złego nauczyciela.
How are we supposed to know him?
Senior Kaplan, legendary Spanish teacher. You know, my heart went out to him a little because he left as everyone's favorite, and I'm sure word got out about, you know, me. I just didn't want him to feel displaced.
Co w takim razie z wyjazdami za granicę i kontaktem z językiem na żywo? Wszyscy wiemy, jakie to jest ważne. Moich rodziców nie było na to stać, żeby jeździć na wakacje za granicę. I pierwszy raz pojechałam za granicę, kiedy miałam 17 lat, ponieważ moje liceum dostało zaproszenie na taki obóz UNESCO organizowany w Norwegii, czyli nie w anglojęzycznym kraju. I to była moja pierwsza podróż zagraniczna. Bardzo byłam podekscytowana tym, że wreszcie wyrabiam paszport i zastanawiałam się, jak tam będzie pod względem językowym, bo nie wiedziałam, jak w krajach, w których językiem urzędowym nie jest angielski, ludzie mówią po angielsku. Byłam tego po prostu ciekawa. No i zdziwiłam się bardzo na plus, ponieważ okazało się, że akurat właśnie tam, czyli w Oslo, do którego dolecieliśmy, gdy pytaliśmy o drogę przypadkowego przechodnia, każdy umiał nam po angielsku udzielić informacji. Pomyślałam sobie, kurczę, jakie to jest fantastyczne. Ten obóz trwał 10 dni, mieliśmy tam różne zadania do wykonania, ale polegał w dużej mierze na integracji, więc tam kontakt z ludźmi z różnych krajów miałam naprawdę duży. Było też dużo lokalnych nauczycieli, czyli Norwegów, którzy się nami opiekowali. I pamiętam, że podczas jednego wieczoru nauczycielka, jedna z nich, podeszła do mnie, taka, z którą nigdy wcześniej nie rozmawiałam, i zapytała mnie, czy ja kiedyś mieszkałam za granicą. Bo słyszała, jak mówię po angielsku i wydaje jej się, że mówię bardzo dobrze. Więc jak to ze mną jest? A ja odpowiedziałam, że nie, że to jest mój pierwszy raz za granicą właśnie teraz i nauczyłam się polskiego, angielskiego w Polsce. Akurat wtedy, przed samymi wakacjami, podeszłam do egzaminu advanced. Jeszcze nie miałam wyników, ponieważ one wtedy przychodziły chyba z 3-miesięcznym opóźnieniem, więc nie wiedziałam, czy mogę się tym egzaminem faktycznie chwalić, czy nie. I ona była bardzo zdziwiona. Zauważyłam, że zrobiłam na niej wrażenie. Więc myślę, że mogę być dowodem na to, że języka angielskiego można się nauczyć w Polsce. Tylko po prostu właśnie trzeba mieć szczęście do dobrych nauczycieli. Ale to, że mój pierwszy wyjazd za granicę był do Norwegii, to pamiętam, że i mnie, i innych często dziwi.
Hey, listen. About the holiday.
Yeah.
How do you fancy Norway?
Norway. Wow. Yeah, okay. Woo.
W wieku 18 lat zdawałam i maturę, i egzamin proficiency, i rozpoczęłam studia filologiczne na Uniwersytecie Śląskim. Zrobiłam już kiedyś oddzielny odcinek o studiowaniu filologii, to jest po cudzemu numer 20, link do niego znajdziecie w opisie. I w tym momencie właściwie skończyła się taka moja typowa nauka angielskiego na lekcjach, czyli na kursie, ponieważ moje studia w całości były prowadzone po angielsku, za wyjątkiem przedmiotów, które były wspólne dla różnych filologii, czyli filozofia i WF. Wszystko inne było po angielsku. Więc tutaj właściwie to już nie był moment na naukę języka, tylko raczej na naukę w tym języku. I oczywiście były też przedmioty, które należały do takiej puli, powiedzmy, nauki angielskiego i co roku, albo nawet chyba co semestr, nie, co roku, był z tego egzamin, więc nadal uczyliśmy się słówek, nadal ćwiczyliśmy rozumienie tekstu i tak dalej, ale już wyglądało to inaczej niż wcześniej na kursie czy na lekcjach indywidualnych. Moje studia trwały 5 lat, po 3 latach zrobiłam licencjat, a po kolejnych 2 tytuł magistra. No i pamiętam, że na pierwszym roku próbowałam jeszcze uczyć się takimi samymi metodami jak wcześniej, czyli zapisywałam wszystkie nieznane słówka, sprawdzałam je w słowniku, ale okazało się, że tego jest po prostu za dużo. I w tym momencie musiałam trochę inaczej ustawić sobie priorytety i po prostu, kiedy słowo nie było mi niezbędne do czegoś, to je pomijałam albo próbowałam się domyślić z kontekstu i uczyłam się tylko to, co było najbardziej potrzebne. Po prostu nie dało się nauczyć wszystkiego.
All right. Well, I just need to learn everything about China. To be safe, I should learn everything about everything, but I don't have time. Okay? Okay. I'll just learn about China and science and geography and math and literary.
No politics.
I'm pretty good on politics. California is bankrupt. And California, California.
W czasie studiów pojechałam raz do Stanów i to była moja pierwsza podróż przez ocean. Miałam wtedy 22 lata i zaczynałam 5 rok studiów. To był właściwie jedyny powód, dlaczego dostałam wtedy wizę turystyczną, ponieważ pamiętam, że pani w konsulacie w Krakowie zadała mi takie pytanie: ile lat trwają twoje studia? Gdyż wpisałam, że właśnie kończę 4 rok. Kiedy odpowiedziałam, że 5, dała mi wizę na rok. W ten sposób chyba miała gwarancję, że po roku tam nie zostanę albo nie wyjadę na zawsze. Wiadomo, to by było bardzo niebezpieczne. I tam spędziłam 3 miesiące. No i to był już taki moment w moim życiu, kiedy znałam angielski płynnie. Więc kiedy pytacie mnie, czy nauczyłam się angielskiego za granicą, no to nie za bardzo mogę na to odpowiedzieć twierdząco. Ja jeździłam za granicę wtedy, kiedy już znałam angielski. Więc raczej traktowałam wtedy mówienie po angielsku tak, jak na co dzień mówię po polsku, jako część codziennego życia, a nie jako element nauki. Rok później znowu pojechałam do Stanów w to samo miejsce i tam spędziłam 2 miesiące. Wtedy już też pracowałam, więc miałam codzienny kontakt z innymi ludźmi. No i potem jeszcze rok później spędziłam 2 miesiące w Londynie, gdzie też inny jest jednak świat i to życie inaczej wyglądało, ale pamiętam, że nie byłam wtedy jakoś specjalnie aktywna, jeśli chodzi o nawiązywanie nowych znajomości, bo po prostu miałam strasznie mało pieniędzy i nie było mnie nawet stać na to, żeby za często jeździć autobusem, a do miasta było za daleko, żeby chodzić tam piechotą, więc większość czasu po prostu siedziałam w domu i spędzałam ten czas w internecie. Od czasu do czasu chodziliśmy sobie coś tam pozwiedzać. Najchętniej te muzea, które były za darmo. Jest ich kilka w Londynie, na pewno doskonale je znacie. A potem jeszcze spędziłam rok w Stanach, i też pracowałam przez część tego czasu, więc też miałam kontakt z językiem. I tutaj z kolei zdziwiła mnie trudność tego języka. Dlatego, że żyjąc tam przez rok, miałam do czynienia z takimi bardzo codziennymi sytuacjami. Na przykład dostawałam korespondencję jakąś urzędową albo załóżmy z firmy, która sprzedaje prąd, czy musiałam się zapoznać z dokumentacją w gabinecie u okulisty, bo miałam wizytę u okulisty w tym czasie. I ten bardzo formalny, taki papierkowy język był bardzo, bardzo trudny. Natomiast język codzienny, którym porozumiewałam się ze znajomymi czy z współpracownikami, był z kolei bardzo, bardzo prosty. Więc no niestety nie miałam takiego wrażenia, że podczas tego pobytu mój język angielski, moje umiejętności wskoczyły na jakiś wyższy poziom. Nie. Nawet miałam wrażenie, że się trochę uwsteczniłam.
Listen, did you ever do anything about costumes for Claire's thing tonight?
I'm going to pick them up this afternoon.
You're going to be a gargle and I'm going to be an evil village bruja.
I know less now than I did before I asked.
A bruja is a witch and a gargle is a gargle.
She means gargoyle.
That's what I said.
Jeszcze wspomnę o akcencie, którego się uczyłam, bo mówiłam, że na lekcjach indywidualnych uczyłam się akcentu, który nie wiem jaki był, a kiedy poszłam do szkoły językowej, to na jednej z pierwszych lekcji ta nowa lektorka powiedziała mi, że ja mówię po amerykańsku. I pamiętam, że wtedy mnie to bardzo zdziwiło, bo kompletnie nie zdawałam sobie z tego sprawy. W tym samym czasie moi rodzice założyli telewizję kablową, więc zaczęłam w niej oglądać nie tylko kanały niemieckojęzyczne, ale było też kilka anglojęzycznych, w tym MTV Europe, na którym oglądałam program MTV's Most Wanted, prowadzony przez pana, który się nazywał Ray Cox. I on miał przepiękny brytyjski akcent. Ja tak bardzo chciałam mówić jak on, że ja się wtedy właściwie przestawiłam i zaczęłam mówić po brytyjsku, bo chciałam brzmieć tak fajnie jak on, a ten program też mi się bardzo podobał. I ponieważ wtedy w telewizji miałam już dostęp do programów i brytyjskich, i amerykańskich, to tak naprawdę te różnice między akcentem brytyjskim i amerykańskim zaczęłam zauważać sama. Po prostu słyszałam, że niektóre słowa brzmią inaczej po brytyjsku i po amerykańsku i byłam w stanie sama wydedukować, czym to się różni i na czym to polega. Kiedy różnica w wymowie w wersji brytyjskiej i amerykańskiej jest duża, to często jest to też w słownikach zaznaczone, więc wiele tych rzeczy mogłam sprawdzić w słowniku i po prostu wyczytać z tabeli symboli fonetycznych, jak co się czyta. Więc tak naprawdę ta moja wiedza dotycząca różnic, jeśli chodzi o wymowę brytyjską i amerykańską, jest bardzo intuicyjna. Ja w sposób świadomy zaczęłam się tego uczyć tak naprawdę dopiero na studiach, gdzie akurat moja grupa przypisana była do wymowy brytyjskiej i to w wersji brytyjskiej mieliśmy prowadzone zajęcia z fonetyki i tak zwanego laboratorium. Więc kiedy mnie pytacie, skąd ja to wszystko wiem, jeśli chodzi o różnice, to tak naprawdę wiele z tych rzeczy to są moje obserwacje. Ja po prostu dużo słucham i staram się słuchać uważnie.
Listen very carefully. I shall say this only once. What you are going to say? I haven't said it yet. If you listen, I will tell you.
The suspense is killing me.
Jak moja nauka angielskiego wygląda dzisiaj, zapytacie? No nie chodzę już na żadne zajęcia. Nie chodzę na konwersacje. Mam znajomych anglojęzycznych, z którymi czasami się spotykam, więc oczywiście z nimi rozmawiam po angielsku. Mój codzienny kontakt z angielskim wygląda tak, że codziennie coś oglądam po angielsku. Albo jest to film, albo serial, albo jakiś program w internecie, albo filmik na YouTubie. Bardzo często też słucham audiobooków i raczej wybieram książki anglojęzyczne niż polskojęzyczne. Więc w moim życiu język angielski jest bardzo obecny, szczególnie w wersji audio, więc ja bardzo się skupiam jednak na tym, jak on brzmi, mniej na tym, jak wygląda. Kiedy czytam coś, to nie ma dla mnie znaczenia, czy to jest po polsku, czy po angielsku. Nawet się nad tym nie zastanawiam. Jeżeli natykam się na słowa, których nie znam, bo oczywiście to się zdarza, to bywa, że sprawdzam je w słowniku, jeśli są niezbędne do zrozumienia tego zdania. Ale jeśli jestem w stanie je wydedukować z kontekstu, to nie zaglądam do słownika aż tak często. Natomiast właśnie najczęściej chyba korzystam z wiedzy mojej anglojęzycznej, kiedy po prostu oglądam filmy i seriale. I dlatego też Wam to polecam, bo w ten sposób można naprawdę świetnie się z językiem osłuchać. No i jeżeli powtarzacie słowa, wyrażenia i również tę samą intonację, to po prostu brzmicie coraz bardziej naturalnie. Więc to jest taki element nauki języka, który podczas nauki jest fantastycznym uzupełnieniem, a kiedy już naukę skończycie, choć wydaje mi się, że uczymy się jednak całe życie, ja codziennie poznaję nowe słowa, no to jest taki naturalny tok rzeczy, nie? Że po to się uczymy angielskiego, żeby potem z niego korzystać, więc ja właśnie w taki sposób korzystam.
She's so cool. She speaks four languages.
Man, do you know what guys want?
Jak widzicie, w moim procesie nauki angielskiego nie było czegoś takiego jak rozmowy z obcokrajowcami czy wyjazdy zagraniczne, a już na pewno nie żadne programy komputerowe i aplikacje. Fajnie, że to wszystko dzisiaj mamy i jest to fantastycznym uzupełnieniem. Fajnie, że można dzisiaj wszystko tak łatwo znaleźć po angielsku. Ja kiedyś nie miałam tego luksusu, kiedy jeszcze nie było internetu. I warto po prostu z tego korzystać. Najcenniejsza moim zdaniem zawsze jest nauka z nauczycielem, szczególnie na samym początku. No i cóż, robię wszystko, co mogę, żeby Wam też to ułatwić. Dlatego właśnie powstał mój kanał, dlatego napisałam książki. No i przy okazji tego jubileuszowego 200. odcinka chcę Wam bardzo podziękować za to, że tu jesteście i że oglądacie. I tym osobom, które oglądają od samego początku i tym, które są tu ze mną od niedawna. Jeżeli nie widzieliście jeszcze wszystkich odcinków po cudzemu, to bardzo Was zachęcam do tego, żeby to nadrobić. Dlatego, że zdarza mi się w późniejszych odcinkach mówić o czymś, co już było wcześniej, a raczej nie omawiam tego samego kilka razy. Zadajecie też bardzo dużo pytań w komentarzach, na które już odpowiedziałam w poprzednich filmach, więc uważam, że warto je obejrzeć. Niektórzy nawet oglądają całą playlistę jeszcze raz, bo mówią, że w ten sposób sobie utrwalają wiedzę i to też uważam, że jest bardzo ważne. Najbardziej, myślę, mogą Wam pomóc moje filmy, jeśli chodzi o swobodę mówienia i o poprawność mówienia. Jeśli szukacie pomocy z gramatyki, to do tego służy moja książka Grama to nie drama. Link do niej jest w opisie. No i moje najnowsze dziecko, czyli Władaj i gadaj, które służy do wzbogacenia słownictwa, a przez to też mówienia płynniej i swobodniej. No i cóż, bardzo dziękuję, że ze mną jesteście i mam nadzieję, że moja historia może Was zainspiruje do tego, jak sami możecie się uczyć i z jakich źródeł korzystać i jak to może wyglądać, żeby sprawiało frajdę i było skuteczne. Dzięki, że ze mną jesteście. No to co, wystarczy już tych odcinków, nie? Myślę, że numer 200 to spokojnie może być ostatni. Tak sądzę.